Rynek integratorów, wspierany świeżym, corocznym dopływem nowych garażowców, znany jest z tego, że nikt Ci tyle nie zrobi, co integrator garażowy Ci obieca. Gdy więc dochodzimy do rozmowy na temat wydajności danego stanowiska, obie strony zaczynają grać w pewnego rodzaju grę. Cześć! Witajcie na kanale Automatyzacja w produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Pietrowiak i jestem CEO firmy Nixal. Na swoim kanale mówię zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Dziś będziemy kontynuować zaczęty tydzień temu temat, czyli poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co zawiera w sobie kompleksowa oferta na linię produkcyjną, stanowisko zrobotyzowane czy inne rozwiązanie ułatwiające pracę lub automatyzujące jakiś kawałek procesu. Jak wspomniałem wcześniej i można to było też wywnioskować z tego, co ostatnio mówiłem, w praktyce kompleksowe przygotowanie oferty, szczególnie ze wszystkimi bajerami, o których tu wspomniałem, to długie tygodnie, a nawet miesiące. Do tego często poprzedzone projektami audytowo-koncepcyjnymi prowadzonymi wspólnie z klientem. Tu również wspomniałem też o tym, że szczególnie w takich sytuacjach, w których przygotowanie oferty poprzedzone jest wspólnym projektem, rezultaty wdrożenia na praktycznie każdym możliwym polu ukazują się najlepsze.
Będzie Pan zadowolony. Małżonka będzie zadowolona, wszyscy będą zadowoleni.
Z ostatniego odcinka dowiedzieliście się też między innymi. Po pierwsze, czym różni się animacja od symulacji? Po drugie, dlaczego opis systemu niekoniecznie jest pierwszym elementem kreacji danego rozwiązania? Po trzecie, dlaczego wykonanie koncepcji w Paint jest OK? Oraz po czwarte, czym jest i do czego służy w ofercie mapa procesu? Po ostatnim odcinku jesteśmy więc na etapie, w którym nasza oferta zawiera już mapę procesu, rysunek 2D wraz z opisem, model przestrzenny wraz z animacją oraz symulację wykonaną w środowisku programistycznym dostarczonym przez producenta robota. Dziś powiemy sobie zatem o tym, czym są i jakie role spełniają takie elementy oferty jak cyklogram i kosztorys. Zacznijmy więc po kolei. Czym jest cyklogram i jaką rolę pełni w ofercie i opisie ofertowanego rozwiązania? Cyklogram pracy stanowiska zrobotyzowanego to graficzna lub numeryczna reprezentacja sekwencji operacji lub ruchów, które są wykonywane przez roboty i inne urządzenia wchodzące w skład danego stanowiska. Ta forma prezentacji możliwości stanowiska czy linii produkcyjnej jest niezwykle przydatna zarówno dla dostawcy czy też producenta systemu, ale też dla klienta, ponieważ pełni kilka ważnych funkcji.
To dobre jest.
Zanim jednak o tym, to tu warto poruszyć jedną bardzo istotną, acz niepopularną kwestię. Rynek integratorów, wspierany świeżym, corocznym dopływem nowych garażowców, znany jest z tego, że nikt Ci tyle nie zrobi, co integrator garażowy Ci obieca. Gdy więc dochodzimy do rozmowy na temat wydajności danego stanowiska, obie strony zaczynają grać w pewnego rodzaju grę. Klient niepotrzebnie zawyża wartości, by było na zapas, a integrator cwaniak się na to wszystko godzi z zamiarem szukania potem dziury w całym i winy po stronie klienta. Dlaczego akurat się nie udało i dlaczego to nie moja wina? To tyczy się tak samo wydajności, jak i może nawet bardziej terminów realizacji i uruchomień. Będąc jednak przy cyklogramie, pomówmy właśnie o wydajności. Wypisanie na cyklogramie wszystkich operacji i przypisanie im konkretnych czasów pozwala jednoznacznie zdefiniować, czy stanowisko, tak jak zostało zaplanowane, pozwoli na osiągnięcie oczekiwanych wydajności. Nie można powiedzieć w 100%, że nie ma tu miejsca na oszukiwanie. Można zaniżać wartości czasów poszczególnych operacji czy ruchów, ale wyłapanie takich pojedynczych przekłamań jest dużo bardziej zdroworozsądkowe i trzeba do tego mniej specjalistycznej wiedzy. Gdy wszystkie czynności lub ruchy elementarne widać jak na dłoni, to nawet laik nie uwierzy, że robot przeniesie 100 kg 10 metrów dalej w pół sekundy, bo akurat na przykład tyle czasu mu pozostało. Im więcej robotów i maszyn musi ze sobą współpracować na danym stanowisku w tym samym czasie, tym większą wartość wnosi cyklogram dołączony do rozwiązania. Często bowiem dopiero na tym etapie inżynier uświadamia sobie błędy w swoich wcześniejszych założeniach. Na tym etapie można to wszystko jeszcze poprawić. Wracając zatem, funkcje, jakie pełni cyklogram, nie tylko w ofercie, to po pierwsze, wizualizacja przepływu pracy. Cyklogram pokazuje kolejność i czas trwania poszczególnych operacji w cyklu pracy stanowiska. Umożliwia to klientom zrozumienie, jak roboty będą współdziałać i jak będą przebiegać procesy na danym stanowisku. Przede wszystkim jednak cyklogram czarno na białym pokazuje, czy stanowisko jest w stanie osiągnąć założone wydajności.
Czas goni, panowie. Kowalski, zaproponujcie jakąś strategię.
Po drugie, to właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem, czyli analiza wydajności. Cyklogram pozwala na ocenę efektywności poszczególnych operacji oraz całego systemu. Można na jego podstawie określić, jak długo trwa wykonywanie poszczególnych operacji i jak to wpływa na ogólną produktywność. Po trzecie, optymalizacja procesu. Dzięki analizie cyklogramu możliwe jest zidentyfikowanie obszarów, które mogą być zoptymalizowane, np. przez skrócenie czasu wykonywania pewnych operacji, dodanie lub multiplikację urządzeń lub robotów, albo zmniejszenie czasu przestoju między nimi. Opcji na to jest bardzo dużo i nie wszystkie zwiększają koszty stanowiska. Po czwarte, planowanie i synchronizacja. Cyklogram pomaga w planowaniu i synchronizacji pracy różnych robotów i urządzeń na stanowisku, co jest kluczowe dla zapewnienia płynnego przepływu pracy. Po piąte, ocena i zarządzanie ryzykiem. Przedstawienie sekwencji operacji pozwala na identyfikację potencjalnych ryzyk, takich jak możliwość kolizji robotów, przeciążenie systemu, czy też nierealne wymogi co do czasu i wydajności pracy operatorów obsługujących dane stanowisko. Po szóste, to podstawy do szkolenia operatorów. Cyklogram już po wdrożeniu rozwiązania i zapewne mniej lub bardziej delikatnej modyfikacji pierwotnego założenia w cyklogramie może być wykorzystany do szkolenia operatorów i personelu technicznego, prezentując im, jak powinny przebiegać poszczególne operacje. Po siódme, oczywiście wsparcie w sprzedaży i marketingu. Jako element oferty cyklogram pokazuje w jasny i przystępny sposób, jak będzie działało stanowisko oraz pozwala na dodatkową weryfikację kompetencji danego dostawcy. Po ósme, dokumentacja techniczna. Cyklogram może, ale nie musi stanowić część dokumentacji technicznej stanowiska, np. zrobotyzowanego, co jest ważne zarówno dla celów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, np. przy audytach czy certyfikacji. Podsumowując, cyklogram pracy stanowiska jest niezbędnym narzędziem do analizy, planowania, optymalizacji i prezentacji funkcjonowania systemów zrobotyzowanych lub linii produkcyjnych. Jest to zarówno praktyczne narzędzie dla inżynierów, jak i techników i bardzo pomocne narzędzie w komunikacji z mniej technicznymi członkami zespołów projektowych.
Siara i wszystko jasne.
Kolejnym, wręcz nieodzownym elementem oferty jest oczywiście kosztorys. Jakie zatem funkcje pełni w ofercie na dostawę stanowiska zrobotyzowanego kosztorys i jakie dane zawiera? I tu na początku znowu mała dygresja. Kosztorys najczęściej zawiera zestawienie wszystkich kosztów rozbitych w jakiś sposób. Dlaczego mówię, że w jakiś? Klienci często bowiem próbują, szczególnie przy wszelakiego rodzaju przetargach, sprowadzić oferty do jednego mianownika. Czyli na przykład zastosować ten sam, jednakowy dla wszystkich, podział tabelki. Najprostszy przykład to robot, przenośniki, uruchomienie. I to jest jak najbardziej ok. W sumie to jest to najlepsza opcja, jeśli już nie można po prostu rozpatrywać kosztu jako całości. Wszystko jest jednak ok, tylko tak długo, jak długo nie pojawiają się wszelkiego rodzaju kombinacje typu to weźmiemy od tego, a tamto od tamtego, jakoś to złożymy, żeby było taniej. Tak się po prostu nie da. I już tłumaczę dlaczego. Gdyby po prostu wycenić dostawę urządzeń bez jakichkolwiek kompleksowych uruchomień, to byłyby one dużo tańsze. Zależnie od aplikacji, koszty wszelakich prac projektowych, montażowych, elektrycznych, uruchomieniowych i ewentualnych testów wraz z marżą stanowią od 30 do 60, a nawet więcej, kosztów większości inwestycji. Dlatego wszelakiego typu prace rozkładane są jakimś systemem, na przykład proporcjonalnie, po kosztach wszystkich elementów składowych. Warto o tym pamiętać, gdy następnym razem kogoś zdziwi, dlaczego na Allegro można kupić przenośnik z Chin za 2000 zł.
Nie pomalujesz!
Nie?
To amelinium.
Gdyby bowiem rozkład kosztów miał być odzwierciedlony, to zestawienie powinno zawierać osobno dokładnie wycenione wszystkie elementy z poniższego zestawienia. Tak jednak nie zawsze jest. I nie zawsze jest to zła wola dostawcy, a jedynie chęć dopasowania się do korporacyjnych wymogów działów zakupowych lub grup projektowych oceniających oferty. Zakładając więc, że możemy rzetelnie podejść do wyceny i odzwierciedlić w niej wszystkie składniki kosztotwórcze w sposób bezpośredni, to wychodzi na to, co powinien zawierać w sobie kompletny kosztorys. A powinny być to m.in. takie informacje jak po pierwsze, cena zakupu urządzeń, czyli oczywiście koszt zakupu robotów i innych urządzeń składających się na stanowisko. Po drugie, koszty instalacji i uruchomienia. Obejmuje to wszystkie koszty montażu, konfiguracji, testowania i uruchomienia systemu na miejscu u klienta. Po trzecie, koszty projektu, czyli wszystkie koszty związane z projektowaniem elementów mechanicznych systemu oraz jego automatyki. Oba te zagadnienia można oczywiście wyjustować osobno. Po czwarte, koszty programowania. Tu również można traktować to razem lub osobno. Mogą to być bowiem koszty programowania sterowników, robotów, systemu bezpieczeństwa czy systemów wizyjnych. W tym miejscu jednak odnosimy się do kosztów programistycznych, które powstają do etapu FAT. Znaczy nie obejmują one więc testów i uruchomień w siedzibie klienta. Po piąte, koszty szkoleń. Cena szkoleń dla operatorów i personelu technicznego to bowiem zawsze czas, jaki muszą przeznaczyć na to inżynierowie. Jednocześnie nierzadko pojawia się potrzeba doszkolenia dodatkowych osób po stronie klienta. Jeśli więc cena takiego dnia czy godziny szkoleniowej jest ustalona na początku, to komunikacja pomiędzy stronami przebiega w tej kwestii dużo prościej na dalszych etapach. Po szóste, koszty serwisowania i utrzymania, czyli przewidywane koszty regularnego serwisowania, konserwacji oraz potencjalnych napraw. Producent urządzenia, linii czy stanowiska podaje na mocy obowiązujących przepisów i standardów w dostarczanych instrukcjach, jaka jest zalecana częstotliwość przeglądów. Producent też powinien dostarczyć listę części szybko zużywanych wraz z podaniem ich nominalnej żywotności. Tego typu części nie są obejmowane gwarancją, a ich wymiana odbywa się najczęściej na koszt kupującego. Na tym etapie oferty producent powinien wyestymować wszystkie koszty związane z użytkowaniem i serwisowaniem maszyny w oparciu o swoje doświadczenie, uwzględniając przy tym właśnie niezbędne serwisy, wymiany czy remonty. W oparciu o nominalne dane techniczne producent jest w stanie też podać użytkownikowi przewidywane zużycie mediów i zapotrzebowanie na obsługę, co pozwoli kupującemu ocenić koszty użytkowania urządzenia w dłuższym horyzoncie czasowym w oparciu o własne koszty.
Ile?
Po siódme, opcje gwarancji i rozszerzenia serwisu, czyli w nawiązaniu do poprzedniego punktu, gdy wszystkie koszty zostały możliwie dokładnie oszacowane w całym okresie użytkowania urządzenia lub stanowiska, producent może to przedstawić w formie kosztów związanych z gwarancją i ewentualnymi rozszerzonymi umowami serwisowymi. Na przykład my w Nixal na tym etapie oferujemy klientowi najczęściej trzy opcje serwisowe w postaci pakietów różniących się czasem reakcji i zakresem wsparcia. Oczywiście w najbardziej rozbudowanym pakiecie to my jako producent opiekujemy się maszyną przez cały okres trwania gwarancji i serwisu, a użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Po ósme, koszty dostosowania infrastruktury. Ten punkt obejmuje, jeśli jest to wymagane oczywiście, modyfikacje infrastruktury klienta niezbędne do instalacji i działania stanowiska, np. zmiany instalacji elektrycznej, zmiany w systemach wentylacyjnych, czy np. wybudowanie dodatkowego pomieszczenia, zrobienie fundamentu lub wyburzenie ściany. Osobiście jestem skrajnym przeciwnikiem umieszczania tego typu kosztów w podstawowej cenie dostawy, gdyż bardzo mocno zaburza to obraz i niepotrzebnie zawyża cenę dostawy kosztami, które integrator i tak zapewne będzie zlecał firmom zewnętrznym.
Moi wspólnicy, mój dział kadr, moja straż przemysłowa, słowem bracia szajkowscy.
Nikodem, mowy pogrzebowe.
Tak nie mówiłem, że z grybus?
Po dziewiąte to koszty dodatkowego oprogramowania i licencji, jeśli oczywiście są wymagane. Koszty zakupu dodatkowego oprogramowania lub licencji to jest to również wydatek, który warto wystawić poza podstawową ofertę, szczególnie w sytuacji, gdy nie są one niezbędne do działania samodzielnie stojącego stanowiska, a ich obecność jest wymuszona obecnością maszyn i systemów współpracujących, takich jak na przykład SQL, SCADA czy obrabiarki współpracujące z robotem. I po dziesiąte, potencjalne koszty modernizacji, czyli szacunkowe koszty przyszłych aktualizacji lub modernizacji systemu, jeśli przewiduje się, że będą wymagane. Oczywiście, jeśli nie mamy osobnej umowy serwisowej oraz nie zawarto tego w umowie lub innym punkcie oferty, warto na tym etapie podać również koszty wsparcia, to jest koszt roboczogodzin inżynierów, serwisantów i wsparcia. Punkt 11 to warunki płatności, czyli terminy i warunki płatności, w tym ewentualne opcje finansowania. Nie jest to pozycja kosztorysu, ale jednocześnie jest z nim integralnie związana i wpływa zarówno na koszty finansowe, jak i bezpieczeństwo inwestycji po obu stronach takiej transakcji. Ale o tym powiemy sobie trochę więcej, gdy będziemy mówić o zwrocie z inwestycji. Znowu. Te 11 punktów zapewne nie wyczerpuje wszystkich elementów, jakie powinny znaleźć się w kosztorysie, ale gdyby się tam znalazły, to i tak byłaby to już oferta ultra szczegółowa, spotykana równie często jak i Yeti. Ale warto próbować i szukać integratora, który jest w stanie taką ofertę przedstawić. Po co zatem to wszystko? Jakie funkcje pełni tak rozbudowany kosztorys? Funkcje takiego kosztorysu to m.in. transparentność kosztów. Dostarcza bowiem klientowi pełnego i przejrzystego obrazu wszystkich kosztów związanych z zakupem, instalacją, uruchomieniem i eksploatacją stanowiska zrobotyzowanego. Po drugie, podstawa do analizy inwestycji. Umożliwia klientowi przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści, co jest kluczowe dla oceny opłacalności inwestycji. Po trzecie, ułatwienie porównań. Pozwala klientowi porównać oferty różnych dostawców i wybrać najbardziej opłacalne rozwiązanie. Co oczywiście wcale nie musi być takie łatwe, gdy do porównania wzięte zostaną oferty z dużo mniej dokładnym podziałem kosztów. O to niestety musi już zadbać sam inwestor. Po czwarte, podstawa do negocjacji. Stanowi bowiem punkt wyjścia do negocjacji cenowych w oparciu o elementy i funkcjonalności systemu oraz ustalenie warunków zakupu. I po piąte, planowanie budżetu. Pomaga klientowi w planowaniu budżetu i zaplanowaniu finansowania projektu.
Ekstra.
I to tyle na dziś. Jak powiedziałem ostatnio, nie chciałem iść na niepotrzebne i niemerytoryczne skróty. Ale trochę zaskoczyło to nawet mnie samego. Liczę, że zmieścimy się ze wszystkim w 4 odcinkach. Poruszyliśmy dziś jedynie dwie, ale jednak bardzo ważne kwestie. Cyklogram i przede wszystkim kosztorys wraz z jego elementami i funkcjami, jakie pełni. Mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć Wam, dlaczego te elementy powinny znaleźć się w dobrze przygotowanej ofercie i jak mogą pomóc w podjęciu przemyślanej decyzji o inwestycji. A tymczasem to koniec części drugiej. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodniej i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!